W studio Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Rozmowa wydała mi się na tyle istotna, że nie chciałem przerywać brudną pianą codzienności gazetowej, bo to są rzeczywiście sprawy tyleż smutne, co bardzo ważne. W takim razie zapraszam na przegląd prasy. Otwieramy Rzeczpospolitą. No i jeszcze kilka cytatów z wywiadu premiera Mateusza Morawieckiego, którego udzielił tej gazecie. Rozmawiali panowie Michał Szułdrzyński, Andrzej Stec, Michał Kolanko. Tu jest o bardzo wielu różnych rzeczach. Mówi pan premier, tłumaczy się przed zarzutami, że rząd uprawia zbytnie rozdawnictwo socjalne. Premier twierdzi, że nas na wszystko stać. Wobec tego oczywiście tutaj padają pytania o to, dlaczego taka, a nie inna struktura jest tych propozycji, co z podwyżkami dla nauczycieli. Jest też o wielu innych rzeczach, na przykład o tym, czy rząd wycofa się z ustawy zakazującej handel w niedzielę, jeżeli ta ustawa ma zły wpływ na handel, jak twierdzą niektórzy. Co dalej z siecią 5G w Polsce? Premier mówi, że to jest bardzo ważna część architektury przyszłości, to powinien być kontrolowany przez państwo szkielet, który będzie nadrzędny wobec operatorów. Jaki podmiot będzie realizował te funkcje, jeszcze nie wiemy. Poczekajmy na analizę, ale opracowujemy teraz koncepcję. Tak zawsze politycy odpowiadają. Opracowujemy teraz koncepcję. Premier odpowiada na to, czy Polska w ogóle odejdzie od węgla. Musimy brać pod uwagę realia transformacji gospodarki i czas. Dziś od węgla uzależnione są całe sektory gospodarki i regiony Polski. Jeśli nie chcemy ponosić gigantycznych kosztów gospodarczych i społecznych, musimy postawić na stopniowe rozwijanie technologii i tworzenie nowych miejsc pracy w zielonej energii. Bierzemy pod uwagę choćby tysiące górników, którzy związali z tym zawodem swój los. Będzie dla nich zawsze przyszłość w naszej gospodarce. Tutaj w ogóle wiele rzeczy jest poświęcone sprawom gospodarczym i też prognozom dla gospodarki europejskiej, ale jest też polityka, jest między innymi o tym, z kim PiS wejdzie albo nie wejdzie w alianse w nowym Parlamencie Europejskim. Jest o tym, czy będzie, jak wygląda praca nad ustawą zmieniającą rynek medialny i jakie będą ostateczne rozwiązania. Jest oczywiście o konflikcie polsko-izraelskim w tej wielkiej, w tej większej wersji, która jest w internecie, której nie ma wersji papierowej. Też tu był taki fragment. Premier jest pytany, czy mu nie szkoda, że minister spraw wewnętrznych chce odejść do parlamentu. Premier zapewnia, że mu tak bardzo szkoda, że aż się zastanawiam, czy mu szkoda rzeczywiście, bo to tak różnie bywa z tym, jak politycy zapewniają o takich rzeczach. W każdym razie wywiad na dwóch stronach Rzeczpospolitej. Chcemy dać Polakom święty spokój i dostatnie życie z tym świętym spokojem. To ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na taki akurat tytuł wywiadu, bo co to znaczy, że chcemy dać Polakom święty spokój. Tymczasem w Dzienniku Gazecie Prawnej jest krytycznie o tych planach rządu. Piszą panowie Marek Hondzyński, Bartek Godusławski, Grzegorz Osiecki. Koniec Polski bez deficytu. Przedstawiona przez premiera Morawieckiego mapa drogowa realizacji obietnic z tak zwanej piątki Kaczyńskiego kieruje nas w stronę trwale wyższego deficytu. Tak przynajmniej twierdzą autorzy Dziennika Gazety Prawnej. W Dzienniku Gazecie Prawnej jest też o między innymi, co tu chciałem, o... Czy Polska mocniejsza po eurowyborach? I tutaj jest znów o tym, z kim PiS wejdzie w sojusze, z kim wejdzie Koalicja Europejska w sojusze, jeżeli się nie podzieli od razu, jak w ogóle wejdzie. Tutaj też taka mała, rozumiem, nie wiem, czy to jest manipulacja, ale tak jakoś wyszło, bo tak jest artykuł Rosja hojna dla eurosceptyków, oni potrzebują pieniędzy. Nad tym artykułem jest zdjęcie Matteo Salviniego, a obok jest zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński jest przykładem takiego eurosceptyka, dla którego hojna jest Rosja, akurat chyba dla Kaczyńskiego. Ta Rosja za bardzo hojna nie była, tak mi się wydaje. Wiele się ciekawych rzeczy dzieje na Dalekim Wschodzie. Smog będzie rósł w długach, to jest zapowiedź, to jest omówienie ostatnich słów, które padły w polityce chińskiej. Władze w Pekinie dopuszczają spowolnienie wzrostu gospodarczego. Nie chcą jednak, by PKB rosło w tempie mniejszym niż 6% i ogłosiły właśnie pakiet stymulacyjny o wartości 300 miliardów dolarów. Mamy niezachwianą wolę i możliwości konieczne do przezwyciężenia wszelkich trudności i wyzwań. Nasze fundamenty w gospodarce pozostaną zdrowe w długim horyzoncie, stwierdził premier Li Keqiang. Pakiet oznacza wzrost długu publicznego, który według Międzynarodowego Funduszu Walutowego za 2 lata przekroczy 60% PKB. No cóż, duzi są, kto im zabroni się zadłużać. Szkoła bez ideologii. Polacy oczekują, że Prawo i Sprawiedliwość zakaże homopropagandy i jednoznacznie stanie w obronie rodziny. To na pierwszej stronie naszego dziennika, a w Gazecie Polskiej jest, może dużo rzeczy jest, ale możemy najpierw powiemy o tym, co jest w końcu dzisiaj najważniejsze, a mianowicie o tym, że zaczął się Wielki Post i jest środa popielcowa. Jest godzina 8:06, to jeszcze może spojrzę na chwilę do rzeczy zagranicznych, a no, Brytyjczycy oczywiście robią to, co lubią najbardziej, czyli wyzłośliwiają się na Francuzach. Na pierwszej stronie Spectatora pan Matthew Lynn pisze, że plan Macrona to jest pomysł, żeby ewentualnie Europę uczynić biedniejszą, ale na pewno nie silniejszą, a Niemcy martwią się Brexitem. Na stronach Frankfurter Allgemeine Zeitung jest artykuł o tym, że w tej chwili już właściwie nikt, a ja mówię to właściwie codziennie, bo codziennie ukazują się takie artykuły, że nikt nie wie, do czego dąży rząd brytyjski i że na stan obecny po prostu za te 4 tygodnie Wielka Brytania nie będzie członkiem Unii Europejskiej i co? I nic, i świat się nie zawali, proszę państwa, bo pewnego dnia nie będzie Unii Europejskiej i dalej będzie istniał. Jest godzina 8:07, dziękuję bardzo.
A gościem Poranka Wnet, telefonicznym gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Sariusz Wolski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, europoseł od wielu kadencji, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego też przez wiele lat. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, dzień dobry.
Oczywiście list prezydenta Macron, prezydenta Francji do mieszkańców Europy pan poseł przeczytał.
Tak, wziąłem tekst, czytałem go zresztą w wersji oryginalnej w polskiej. Miałem czerwony długopis i takim starym swoim belwerskim zwyczajem przeczytałem. Muszę powiedzieć, że to wygląda na esej studencki na ocenę 3 plus może. Bardzo wiele starych spraw tam. Jest to dosyć niespójne i chaotyczne. No, dominująca, jak można było się spodziewać, francuska narracja. Trochę pustosłowia, trochę starych propozycji, trochę nowych technicznych szczegółów. 8 nowych instytucji i traktatów. Generalnie biorąc, trawestując francuskie powiedzenie, jest to stare wino w nowych butelkach. No, szczegółowo można by bardzo długo mówić o poszczególnych elementach. On widzi Europę zieloną i protekcjonistyczną. Myśli, że można mieć więcej Europy, w cudzysłowie, za mniej pieniędzy. Można oczywiście polemizować z poszczególnymi wątkami. Przede wszystkim dzieli Unię, bo poszukuje przeciwników, nazywa ich nacjonalistami. A wszyscy, którzy krytykują jego pomysł na Europę, to są właśnie ci przeciwnicy. Raczej ten tekst budzi wątpliwości niż przekonuje.
To pośledźmy trochę ten pana czerwony długopis, którym pan zakreślał rozmaite elementy, ale zacznijmy od ogólnego pytania, czyli nowej wizji Europy w tym tekście prezydenta Francji pan się nie dopatrzył.
Nie, no to zdecydowanie są wszystkie komentarze, jest już dzisiaj masa z wielu krajów płynące. Mówią o tym, że jest to nowa wersja przemówienia z września 2017 w Sorbonie pana prezydenta Macrona, gdzie on rzucił szereg pomysłów, na które wszyscy w tym Berlin powiedzieli tak, zachwytem, a potem to wszystko wylądowało na mieliźnie. Się okazało, że nie można, albo że za daleko idące, albo że zbyt jednostronne i tak dalej, i tak dalej. Także to jest pewnego rodzaju ćwiczenie, czy operacja komunikacyjna, marketingowa, polityczna przed wyborami. Ciekawy jako precedens, bo lider jednego państwa, zresztą w dużych kłopotach, zwraca się bezpośrednio ponad głowami władz innych państw do obywateli. Sam ma kłopoty, udaje, że ich nie ma i twierdzi, że ma pomysł na uszczęśliwienie innych. Tak jak mówię, jest szereg wątków do dyskusji, ale całość, no, wiele znaków zapytania.
Nacjonalistyczna pułapka zagraża całej Europie. Ci, którzy wykorzystują gniew, wspierani przez fałszywe informacje, obiecują wszystko i nic. To jest pierwsza strona i z kolei moje czarne podkreślenie. Nacjonaliści mylą się, kiedy udają, że wycofaniem się z Europy bronią naszej tożsamości, ponieważ to właśnie cywilizacja europejska nas łączy. Drugie podkreślenie. Jesteśmy w momencie decydującym dla naszego kontynentu i chyba z tym zdaniem prezydenta Macron możemy się zgodzić.
Z tym zdaniem możemy się zgodzić, a wszystko inne to jest ta sama linia, którą kiedyś zaproponował i została nie najlepiej poza Francją przyjęta, to znaczy dzielenie na nacjonalistów i postępowców. On i jemu, jego sprzymierzeńcy to są postępowcy, a wszyscy inni są brzydcy w cudzysłowie. Także no to jest mało wiarygodne, bo nawołuje do pojednania, jednocześnie skłóca i oskarża i stygmatyzuje. To nie ta droga, panie prezydencie.
Stygmatyzuje, jednocześnie jest tam niebezpieczeństwo i tym niebezpieczeństwem jest stwierdzenie, że należy utworzyć Europejską Agencję Ochrony Demokracji, która zapewni każdemu państwu członkowskiemu europejskich ekspertów dla ochrony procesu wyborczego przez cyberprzestępczością i manipulacją. I to słowo manipulacja, no bo skoro nacjonaliści to właśnie chcą wykorzystać sytuację, no to oni manipulują informacją, to może ich trzeba było wykluczyć z debaty europejskiej.
Mnie tutaj na tej liście brakuje jeszcze Ministerstwa Prawdy. To jest wielka, wielka lista. To jest Europejska Agencja Ochrony Demokracji, Europejska Rada Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mnożą się nazwy i pomysły. Europejska Rada Bezpieczeństwa, nowy traktat obrony i bezpieczeństwa, Europejski Bank Klimatyczny, Europejska Inspekcja Sanitarna, Europejska Rada do Spraw Innowacji, Pakt z Afryką. No, rzuconych masa pomysłów, natomiast to wszystko za mniej pieniędzy, bo takie są realia. Dzisiejsze ranne Politico słowo po słowie konfrontuje to z realiami i w większości przypadków mówi, że jest to nierealistyczne. I na skali 1 do 5 ocenia realizm poszczególnych propozycji jedna po drugiej. No i to bardzo nisko na tej skali realizmu się sytuuje. Taka już, jak powiem, ekspercka analiza punkt po punkcie wszystkiego, co tam jest zawarte. Za jedno, co chwali, czy odnotowują reakcję, to jest to, że pożegnał się, czy już nie chce strefy euro reformować, tak jak dotąd chciał. Czyli jedna lekcja z tego, że to lekcja realizmu, którą pan prezydent Macron tak powiem, wziął i odrobił. Sądzę, że w wielu przypadkach innych, gdzie te oceny realizmu są bardzo niskie, również taką lekcję będzie musiał odrobić. Tak jak mówię, no to jest tekst przedwyborczy, a Francuzom mówi, mam pomysł na Europę, w związku z czym nie przeszkadzajcie mi tutaj we Francji. No, ja bym spodziewał się, że zgodnie ze swoim mandatem demokratycznym prezydent Francji przede wszystkim będzie miał pomysł na Francję. A innym pozostawi, jak powiem, zarządzanie czy rządzenie własnymi krajami. To jest w ogóle generalna choroba, która dzisiaj trafi Unię Europejską, że politycy mający mandat w kraju ABC chcą całość albo innym całość meblować Unii Europejskiej albo zarządzać czy meblować innymi krajami. To jest takie ucieczkowe. No, ale nie ma się co pastwić na tym. Ja bym widział to w kategoriach manifestu przedwyborczego, będzie trochę szumu przez parę dni i potem to ucichnie. Niektóre z tych pomysłów są tak czy owak w obiegu, bo są może bardziej wyeksponowane, czy inaczej nazwane, ale to jest manifest wyborczy, to nie jest materiał, plakat wyborczy bardziej niż rzeczywista propozycja polityczna.
No a jednocześnie pan Verhofstadt, czyli były premier Belgii, euforycznie się odniósł do całego tekstu, czyli ten tekst i te pomysły prezydenta Macron mają jakieś wsparcie wśród parlamentarzystów europejskich. Pewno gdyby zrobić głosowanie dzisiaj w Parlamencie Europejskim, to te wszystkie instytucje by natychmiast powstały.
Nie sądzę, natomiast pan Verhofstadt błaga pana prezydenta Macrona, żeby jego partia przyszła do liberałów. Także jego entuzjazm tutaj jest absolutnie przewidywalny. Jak i paru innych stolic i ważnych osób. Ale tak było również z przemówieniem z 17 roku września, tak zwanym sorbońskim, po którym potem były ochy i achy i były spotkania i deklaracje i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazywało, że to niemożliwe, to zachowujemy nazwę, ale także tak naprawdę opróżniamy z treści, pozbawiamy treści. Także no, to nie jest dokument inny niż to wszystko, co w tej chwili się będzie pojawiało, to znaczy próba przekonania wyborców do swoich racji. A tutaj jest to próba przekonania, że interesy francuskie ubrane w frazeologię europejską powinny przeważyć nad interesami innych. To jest wiele rzeczy, z którymi Polska mogłaby się zgodzić, dlaczego nie, one są słuszne, ale jest bardzo wiele, które idą w całkiem nie nam odpowiadającym kierunku.
A co jest nam najmniej odpowiadające?
No, zero emisji CO2 w 2050 roku. Zawieszenie prawa konkurencji dla szczególnie politycznie ulubionych pomysłów takich protekcjonistycznych. Protekcjonizm w handlu, czyli takie preferencja unijna czy wspólnotowa. Generalnie za tym kryją się wszystkie francuskie pomysły protekcjonistyczne, zresztą w których się Francja specjalizuje i osobiście pan prezydent Macron, no i pracowników delegowanych. Także tam szereg jest takich groźnych z naszego punktu widzenia. Dla jednolitego rynku z powodu przepływu usług i towarów pomysłów, albo takich nadambitnych jak te klimatyczne. No i wreszcie sama konstrukcja, która mówi zróbmy i to, i to, i to, i to. Ale wiadomo, że przy malejącym w zasadzie budżecie unijnym, bo coraz więcej zadań, a ten budżet skromny nadal, jednoprocentowy, no to wszystko jest niemożliwe do wykonania.
Jeszcze jeden cytat w tym duchu. Niezależności musimy również zabronić finansowania europejskich partii politycznych przez obce mocarstwa. Te obce mocarstwa pojawiają się co najmniej dwa razy w tym liście prezydenta w Francji. Czy ma na myśli prezydent Francji pana zdaniem i Stany Zjednoczone, i Rosję, i Chiny, czy coś jeszcze innego?
Ja sądzę, że pan prezydent Macron ma na myśli 30 milionów euro z czeskiego banku z rosyjskim zapleczem dla swojej przeciwniczki politycznej, pani Marine Le Pen. Tak naprawdę, bo gdyby dodał, że również wybory wzajemnie kraje członkowskie Unii nie powinny się wtrącać, bo to nie tylko jest kwestia finansowania i wtrącania się, no to wtedy można by potraktować to poważnie. Ale tak, ma pan rację, we francuskiej narracji na równej stopie przeciwnikami czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej są i Stany, i Rosja, tak jak gdyby bezpieczeństwo Europy nie wisiało na Stanach Zjednoczonych, a z kolei pobłażliwe traktowanie w Rosji. No i sam udział francuski w projekcie Nord Stream i tego wielkiego przekupstwa i antyeuropejskiego projektu Francji, udział w nim, no stawia pod znakiem zapytania szczerość tych intencji. W tle jeszcze pomysły na obronność europejską, znak zapytania, czy razem z NATO, czy bez. No szereg takich czerwonych świateł z punktu widzenia polskich interesów geopolitycznych wręcz się pojawia. Wątek Brexitu, zero autorefleksji, czy abyśmy my sami Brytyjczyków poza ich własnym błędem fundamentalnym nie popchnęli w tym kierunku.
I czy przypadkiem nie to, co dzieje się w Unii Europejskiej, zdecydowało o tym, jak zagłosowali Brytyjczycy, a nie namawianie przez populistów i nacjonalistów, jak to mówił prezydent Macron. A jakby pan ustawił spór, który będzie się toczył w czasie kampanii europejskiej?
Znaczy pyta pan, czy to będzie na kanwie listu Macrona?
Nie, czy będzie na kanwie listu Macron, tylko Macron nakreślił. Postępowcy kontra nacjonaliści, tak? Wyobraził ten spór europejski. A jak pan definiuje ten spór europejski?
No to jest próba zawłaszczenia sceny politycznej i powiedzenia, że jest jedna recepta na Europę. Jakby głębiej pogrzebać, no to w zasadzie jest to niedemokratyczne, bo bo na poziomie kraju członkowskiego, na politykę francuską, nie wiem, hiszpańską, włoską, polską, można mieć kilka poglądów i demokracja wręcz zachęca do tego, żeby była opozycja i tą opozycję artykułowała. Natomiast na poziomie europejskim ma obowiązywać jedyna słuszna linia i koncepcja, oczywiście mówiącego w tym przypadku prezydenta Macrona, a wszystko inne jest antyeuropejskie. To jest właśnie to stygmatyzowanie i spychanie do narożnika niepostępowców, której źle zostało odebrane. Dziwię się, że prezydent Macron to drąży, ale sądzę, że jest to racja egzystencji tego nurtu politycznego, ponieważ powziął taką ideę, że takie coś, co zrobił, a zrobił, trzeba przyznać, zamieszanie na francuskiej scenie politycznej, że uda mu się zrobić w skali europejskiej. Dzisiaj wszyscy wiedzą o tym, że to jest nierealne, natomiast pan prezydent Macron nadal swego próbuje. Wydaje mi się, że to dzielenie na dobrych i złych Europejczyków jest błędne. Definiowanie, że każdy, kto się różni, jest antyeuropejczykiem, też jest błędem. Oczywiście ludzie zdecydują i nie sądzę, żeby na dobrych i złych Europejczyków chcieli w tych wyborach dać się podzielić.
A co na sztandarze wyborczym będzie miał napisane Jacek Sariusz-Wolski?
Unia Europejska to wspaniały pomysł i wielkie osiągnięcie ojców założycieli po II wojnie światowej, chrześcijańskich demokratów, który został uprowadzony. Czyli uprowadzenie Europy, to zresztą jest tytuł takiego mojego credo europejskiego na te wybory, publikowanego Wszystko, co najważniejsze, gdzie tłumaczę, że trzeba powrócić do źródeł, jeśli chodzi zarówno o tożsamość europejską, która jest zagrożona, jeśli chodzi o solidarność, która jest bardzo specyficzna i wybiórczo i źle traktowana, i jeśli chodzi o pomocniczość, zasady pomocniczości, gdzie Europie grozi nadmierna centralizacja i oderwanie od potrzeb i interesów ludzi na rzecz ideologizacji przez liberalno-lewicowe elity. To te trzy punkty główne.
I mam.
I uprowadzona Europa, trzeba jej obronić w takiej wersji, w której ona powstała i która była łącząca, a nie wykluczająca i nie dzieląca. Tak to się w tej chwili dzieje. I skłócająca.
I mam nadzieję, że te myśli uda nam się rozwinąć podczas spotkania w Strasburgu, bo Poranek Wnet, Radio Wnet wybiera się do Strasburga już za 20 dni, czyli na kolejną sesję Parlamentu Europejskiego. Rozumiem, że ta gorączka wyborcza już do Parlamentu Europejskiego dotarła.
No już bardzo, aż za bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Sariusz-Wolski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z Warszawy, numer jeden w Warszawie, wieloletni poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 8:31, a w takim razie, skoro Jacek Sariusz-Wolski był gościem Poranka Wnet, to może Jacek Klejf z orkiestrą Na Zdrowie zaśpiewa taką piosenkę, którą napisał w 1984 roku. Piosenka ma tytuł Nocna autobusowa. Posłuchajmy.